Otwórzmy proszę drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Będziemy czytali kilka wierszy z 11 rozdziału. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział. Przeczytamy wiersze od 6 do 15. A więc kontynuujemy nasze rozważanie tego drugiego listu do Koryntian. W zeszłym tygodniu czytaliśmy pierwszych 6 wierszy i te rozważaliśmy, a dzisiaj kolejne wiersze do wiersza 15. Paweł mówi w 6 wierszu: jeśli nawet jestem nieuczonym amatorem, dosłownie takie tam jest wyrażenie, prostakiem, czyli nieuczonym amatorem. Jeśli nawet jestem nieuczonym amatorem w mowie, to jednak nie w poznaniu. Owszem, okazaliśmy je, to poznanie, przed wami, wszystkimi, pod każdym względem. Albo czy popełniłem grzech, poniżając samego siebie, abyście wy byli wywyższeni, że za darmo zwiastowałem wam Ewangelię? Inne zbory złupiłem, obrabowałem, przyjmując pomoc pieniężną, by wam móc służyć. A w czasie pobytu u was, cierpiąc niedostatek, nikomu nie byłem ciężarem, gdyż moje braki pokryli bracia, którzy przyszli z Macedonii. Pilnowałem się i będę się pilnował, by w niczym nie być wam ciężarem. Jak prawda Chrystusa jest we mnie, tak tej chluby nikt mi nie odbierze w granicach Achai. Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie. A to, co czynię, będę też nadal czynić, aby odebrać podstawę tym, którzy chcą mieć podstawę, by w tym, czym się chlubią, byli takimi, jakimi my jesteśmy. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Lecz ich kres taki, jakie są ich uczynki. Jest to jeden z fragmentów, które dotyczą potencjalnej naiwności ludzi wierzących, podatności ludzi wierzących na szatańskie oszustwa i podstępy. W całej historii Kościoła najbardziej szkodliwe ataki na Kościół nie pochodziły z zewnątrz, ze strony ateizmu, sceptycyzmu czy humanizmu. Te ideologie są szkodliwym błędem, ale nie zagrażają tak bardzo Kościołowi. Tym, co zawsze najbardziej zagrażało i co wnosiło najwięcej zniszczenia do Kościoła, było połączenie duchowego oszustwa z powszechną naiwnością ludzi. Chrześcijanie, którym brakuje rozeznania, duchowego rozeznania, którym brakuje duchowej mądrości, którzy są uwodzeni przez to, co wydaje się być Bożą prawdą, ale nią nie jest. Kiedy ludzie porzucają biblijną prawdę, nie jest tak, że nie wierzą w nic. Kiedy ludzie porzucają prawdę, wierzą w cokolwiek. I historia zweryfikowała to stwierdzenie. Ponieważ Kościół był atakowany przez fałszywą doktrynę i zwodnicze kłamstwa na temat Boga, Chrystusa i Ewangelii, powstały tysiące sekt, różnych kultów i obłędnych grup, które twierdzą, że wierzą w Boga, wierzą w Jezusa Chrystusa i rzekomo są częścią Jego Kościoła. To, co naprawdę zagraża Kościołowi, to fałszywa nauka, która brzmi po chrześcijańsku, brzmi biblijnie, brzmi duchowo. Przewrotni ludzie, posługujący się gładkimi religijnymi słowami, wyrządzają największe szkody Kościołowi. Ci, którzy twierdzą, że reprezentują Boga, że reprezentują Chrystusa, że nauczają biblijnej prawdy i przedstawiają jedyną właściwą interpretację Biblii. Zwodziciele, którzy przedstawiają się jako chrześcijańscy kaznodzieje, duszpasterze, pastorzy, nauczyciele, którzy mamią łatwowiernych swoimi fałszywymi roszczeniami do duchowego autorytetu. I te dwa rozdziały drugiego listu do Koryntian są niezwykle ważne dla nas, abyśmy je dokładnie rozważali, by umieć odróżniać prawdziwych sług Chrystusa od fałszywych. Tacy fałszywi reprezentanci Chrystusa wyrządzają największe szkody w Kościele. Biblia ostrzega przed tym nieustannie. Zawsze działali fałszywi nauczyciele, którzy przychodzili w mocy zwodniczych duchów, fabrykowali fałszywą Ewangelię i głosili fałszywego Jezusa. Zawsze byli aktywni ci, których można nazwać rabusiami ludzkich dusz. Wielu chrześcijan uważa dziś za niestosowne twierdzić, że ktoś, kto jest miły, wydaje się być przyjazny, brzmi duchowo, mówi o Bogu i cytuje Biblię, mógłby być obłudnym kłamcą, który wyznaje doktryny demonów. Brak duchowego rozeznania sprawia, że wielu ulega intrygom diabła. A dzisiaj w dobie internetu jest to plaga w Kościele. Masa internetowych gadułów, którzy z Biblią w ręku kłamią. Tak było w Koryncie i tak jest teraz. Tyle, że wtedy zamykało się to lokalnie. Dzisiaj każdy wszędzie ma do tego dostęp. Jest to ważny fragment, aby zobaczyć, jak sprytna jest taktyka szatana. Jak szatan potrafi się dostosować do tego, co się dzieje i działać w zależności od tego, co się dzieje, aby realizować swoje zwodnicze plany. W tym fragmencie widzimy, że to wszystko, co apostoł Paweł robił w duchu pokory, uniżenia, w duchu Chrystusa, zostało przez szatana obrócone przeciwko niemu samemu. I w Kościele byli ludzie, którzy wyrzucali mu to jako dowód na to, że on nie jest prawdziwym apostołem Chrystusa. To jest niesamowite, jak poświęcenie się Bogu, ofiarność dla Boga, pokora, uniżenie i wierna służba Chrystusowi potrafi być tak zdeformowana i przedstawiona przez tych pseudo-nauczycieli, pseudo-apostołów, arcy-apostołów, jak Paweł ich nazywa, w taki sposób, że to wszystko wydaje się być czymś wrogim Bogu. To jest niesamowite, jak szatan potrafi zamieszać ludziom w głowach. On gra w swoją diabelską grę i jeżeli nie jesteś czujny, możesz być zwiedziony. Fałszywi nauczyciele pojawili się w Koryncie i skutecznie zwodzili Koryntian. Paweł zdawał sobie sprawę, że to się tam dzieje i napisał ten list, aby przywrócić Koryntianom prawdziwy autorytet apostoła Chrystusa, który głosił im prawdziwe Boże Słowo. Paweł poświęcił już 10 rozdziałów. Jak widzieliśmy w tych rozdziałach, bronił swojego prawdziwego apostolstwa, swojego charakteru i miejsca, które zajmował w służbie dla Pana Jezusa Chrystusa. Począwszy od 11 rozdziału, aż do połowy 12 rozdziału, widzimy, że porównuje swoją prawdziwą apostolską służbę ze służbą fałszywych apostołów, którzy mienią się sługami Chrystusa, a są sługami szatana. Jest to bardzo pomocne dla nas wszystkich, ponieważ daje nam pewne kryteria, według których możemy porównać prawdziwych nauczycieli z fałszywymi. W początkowych 6 wierszach 11 rozdziału, jak widzieliśmy ostatnio, Paweł zadał Koryntianom ważne pytania. Zapytał ich, czy zamierzają być wierni Bogu, Chrystusowi, Ewangelii i Bożej prawdzie, Bożemu Duchowi. Mówi do nich, że jeśli okazujecie lojalność fałszywym apostołom, to jesteście pod każdym względem niewierni Bogu, Chrystusowi i Jego Duchowi. Tak więc Paweł wezwał Koryntian do duchowej wierności w pierwszych 6 wersetach, a następnie poczynając od 7 wersetu aż do połowy 12 rozdziału przeciwstawia siebie fałszywym apostołom. Jak widzieliśmy ostatnim razem, jest to coś, czego on nie chciał robić, ale został do tego zmuszony. Starannie pokazuje, jak on jest prawdziwym apostołem i na czym polega prawdziwe apostolstwo, a jak ci jego wrogowie są fałszywymi apostołami. Porównuje swoją pokorę do ich pychy. Porównuje swoją ofiarną bezinteresowność do ich chciwości. Porównuje swoją uczciwość do ich kamuflażu. Porównuje swoją miłość do ich przemocy, którą stosowali wobec braci i sióstr. Prawdziwi naśladowcy i słudzy Chrystusa charakteryzują się pokorą, miłością i prawdą. Fałszywi słudzy Chrystusa charakteryzują się pychą, chciwością, kłamstwem i wykorzystywaniem innych. Ten fragment przedstawia nam kontrast między prawdziwymi a fałszywymi sługami Chrystusa w bardzo ostrych słowach. Widzimy wyraźną różnicę między tymi, którzy z miłością i pokorą głoszą prawdę, a tymi, którzy podstępnie wykorzystują ludzi w Kościele w swojej zwodniczej działalności. Za głównym wątkiem tego przeciwieństwa kryje się kwestia pieniędzy. I trzeba na to zwrócić uwagę, ponieważ większość fałszywych nauczycieli, nie wszyscy, ale większość, jest motywowana przez chciwość i żądzę zysku. Chciwość ich napędza. Kochają brudny zysk. Prawdomówni nauczyciele gardzą chciwością. Nie działają motywowani brudnym zyskiem. Służą ofiarnie, nie szukając niczego poza zbawieniem ludzkich dusz. Fałszywi nauczyciele tego nie robią. Oni chcą pieniędzy. I to jest tak rażące, tak wyraźnie widoczne, a mimo tego wielu chrześcijan przymyka oko na chciwość kaznodziei i ich ciągłe nagabywanie o pieniądze. Paweł został zmuszony do tej niesmacznej konieczności dokonywania porównywania siebie z nimi i niechętnie z konieczności wchodzi w ten konflikt. W 7 wierszu Paweł zadaje bardzo proste pytanie, które jest pełne ironii i sarkazmu. Pyta się, czy moje głoszenie wam Ewangelii bez przyjmowania jakichkolwiek pieniędzy uczyniło mnie winnym jakiegoś grzechu? Skąd taki w ogóle pomysł? Sugestia jest taka, że właśnie o to Paweł był oskarżany. I tu tkwi subtelność podejścia szatana. Koryntianie zostali przekonani, że jednym z dowodów na to, że Paweł był szarlatanem i oszustem, było to, że nie brał pieniędzy za głoszenie Ewangelii. Szatan poprzez fałszywych nauczycieli przekręcił prawdziwe motywy Pawła, tak że Koryntianie zaczęli kwestionować jego uczciwość i jego apostolski autorytet. Jak to w ogóle możliwe? Popatrzcie wstecz na wiersz 6. Paweł przyznaje, bo tak go oskarżali, i Paweł przyznaje, że nie ma wprawy w mówieniu. Grecki termin źródłowy oznacza amatora. Paweł przyznaje, że jest amatorem w mowie, że nie jest wytrawnym mówcą. W pierwszym liście do Koryntian, a więc w poprzednim liście do tego samego zboru, wyjaśnił, że nie przyszedł do Koryntu ze słowami ludzkiej, wzniosłej mądrości, z wyszukanymi sformułowaniami, ale przyszedł z prostymi słowami, głosząc tylko Chrystusa i to Chrystusa ukrzyżowanego. Nawet nie próbował używać kwiecistej, wyszukanej retoryki, która była tak popularna wśród Greków. A fałszywi apostołowie mówili, on jest pospolity w mowie, jest taki nieciekawy, taki amator. Wśród Greków zdolny orator, uznany filozof, był uważany za profesjonalistę. Podróżował jako publiczny mówca z miasta do miasta, zbierał tłumy i pobierał opłatę za wysłuchanie jego przemówienia. Był wyrafinowany, pełen erudycji, elokwentny, a jeśli był profesjonalistą, to oczywiście oczekiwał zapłaty za swoje usługi, profesjonalne przemawianie. Dla nauczyciela lub mówcy odmowa zapłaty, odmowa przyjęcia pieniędzy była określeniem siebie jako amatora. Tylko amatorzy nie pobierali pieniędzy. Ci, którzy uczyli się dopiero na mówców, głosili za darmo. Profesjonaliści brali zawsze pieniądze. I to przeciwnicy Pawła wzięli przeciwko niemu, dlatego że on nie brał pieniędzy, kiedy głosił Ewangelię. Twierdzili, że on nie bierze pieniędzy, bo jest amatorem. Nawet nie wie, o czym mówi. Nie powinien stać w ogóle w miejscu apostoła i przemawiać. Jest takim amatorem. Jego wygląd nie robi wrażenia, a jego wypowiedzi są żałosne. A więc zaczęli zasiewać wątpliwości w sercach Koryntianów, mówiąc, powinniście być bardzo ostrożni, wręcz podejrzliwi co do kwalifikacji człowieka, który nie bierze od was żadnych pieniędzy za swoje nauczanie, bo to znaczy, że to nauczanie jest ile warte? Tyle, ile za nie bierze. Czyli nic. Jeśli nic nie bierze, to znaczy, że to jest nic nie warte. Wyobrażacie sobie, że ludzie w kościele mogli w coś takiego uwierzyć? Ponieważ słowa Pawła rzeczywiście nie miały w sobie nic z polotu wielkich mówców, ani z fantazji, ani z elegancji popularnej retoryki, ponieważ Paweł używał prostego, nieskomplikowanego, zwykłego języka, to ta zwodnicza sugestia znalazła uznanie w umysłach Koryntian. Gdyby Paweł naprawdę miał coś do powiedzenia, co jest wiele warte, to chyba pobierałby za to opłatę, tak jak inni profesjonaliści. Sam wystawił cenę za swoje własne słowa, bezwartościowe. Grecka kultura faktycznie mierzyła znaczenie i wartość filozofa opłatą, której żądał. Im więcej żądał, tym bardziej był ceniony. Dla nas może się to wydawać dziwne, ale tak było. Grecki filozof Antyfont powiedział kiedyś Sokratesowi, który nie pobierał opłat za swoje nauczanie, nie z tych samych powodów, co apostoł Paweł, po prostu miał taką zasadę. Sokrates głosił za darmo, co było wyjątkiem wśród greckich filozofów. I Antyfont powiedział mu kiedyś: jeśli uważałbyś swoje wywody za cokolwiek warte, żądałbyś za nie nie mniejszego wynagrodzenia niż są warte. I to jest zapisane. W ten sposób podchodzono do mówców. Zawodowi filozofie i sofiści sprzedawali swoją mądrość za pieniądze i byli popularnym elementem greckiej kultury i rozrywki. Była to więc jedna z tych subtelności, którą szatan się posłużył, aby wytoczyć fałszywe oskarżenia przeciwko Pawłowi. Człowiek przemawiający za darmo sam ogłasza się amatorem, niegodnym przyjęcia przez ludzi jako autorytatywny. Nie jest on prawdziwym apostołem, nie jest prawdziwym rzecznikiem Boga, bo nie wnosi żadnej głębokiej prawdy i wiedzy, które są wiele warte. To był diabelski argument, a Koryntianie uwierzyli w niego, pomimo tego, co Paweł im napisał w pierwszym liście i też w 9 rozdziale tego pierwszego listu. Paweł im wyjaśnił, dlaczego nie bierze pieniędzy. Dokładnie im to powiedział w pierwszym liście, w 9 rozdziale. Nie chodziło o to, że nie cenił swojego nauczania. On cenił je bardzo wysoko. Może otwórzmy ten pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział i przeczytajmy dłuższy fragment, w którym Paweł wyjaśnia, dlaczego nie bierze pieniędzy, kiedy głosi Chrystusa. 1 Koryntian, 9 rozdział, od 3 do 18 wiersza. Paweł mówi tak: moja obrona wobec tych, którzy mnie oskarżają, a więc już wtedy były oskarżenia, kiedy Paweł pisał pierwszy list, i mówi: moja obrona jest taka. Czy nie mamy prawa jeść i pić? Czy nie mamy prawa zabierać z sobą siostry, żony, jak to czynią pozostali apostołowie i bracia Pana oraz Kefas? Czy tylko ja i Barnaba nie mamy prawa nie pracować? Paweł i Barnaba pracowali. Paweł pyta, czy jako apostołowie nie mamy prawa zostawić tą pracę i poświęcić się służbie apostolskiej? Mówi, kto kiedykolwiek służył w wojsku na własny koszt, kto sadzi winnicę i nie korzysta z jej owocu, albo kto wypasa stado i nie spożywa mleka z udoju? Czy mówię tylko po ludzku? Czy prawo nie mówi podobnie? Bo przecież w prawie Mojżesza znajdujemy słowa: młócącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska. Czy Bóg ma na uwadze tylko bydlęta? Czy nie mówi tego przede wszystkim ze względu na nas? To w odniesieniu do nas jest napisane, a więc do apostołów, nauczycieli, pracowników w Kościele, że oracz powinien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będą mieli udział w plonach. Jeśli posialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, jeśli skorzystamy z materialnych? Skoro inni korzystają z tego prawa względem was, a więc wtedy już w Koryncie byli ludzie, którzy oczekiwali od nich zapłaty za głoszenie im jakichś biblijnych prawd. Paweł mówi, skoro inni korzystają z tego prawa, to dlaczego tym nie bardziej my? A więc Paweł mówi, mamy prawo do tego, tak? Jednak mówi, nie skorzystaliśmy z tego. Dlaczego? Mówi, wszystko znosimy, wszelkie trudności związane z tym, by nie stawiać żadnych przeszkód Ewangelii Chrystusa. Czy nie wiecie, mówi, że ci, którzy pracują przy składaniu ofiar, żyją ze świątyni, a ci, którzy krzątają się przy ołtarzu, korzystają z ołtarza. Podobnie Pan ustalił, aby ci, którzy głoszą dobrą nowinę, z dobrej nowiny żyli. Ja jednak, mówi, nie skorzystałem z tego prawa i nie piszę też dlatego, że chciałbym skorzystać, bo wolałbym raczej umrzeć, niż zostać pozbawiony mojej chluby. Bo jeśli głoszę dobrą nowinę, nie mam się czym szczycić. Taka spoczywa na mnie odpowiedzialność. I biada mi, jeśli bym dobrej nowiny nie głosił. Jeśli jednak, mówi, czynię to dobrowolnie, mam zapłatę. Gdybym nie czynił tego dobrowolnie, to po prostu wywiązywałbym się z powierzonego mi zadania. Więc za co mam mieć nagrodę, pyta? Za to, że głosząc dobrą nowinę, czynię to za darmo, nie korzystając z prawa, do którego mnie głoszenie upoważnia. Paweł, jak widzimy, świadomie zrezygnował z tego prawa. Miał takie myślenie, kiedy udawał się do nowego miejsca, aby założyć tam zbór, że jeśli będzie brał pieniądze od ludzi za swoje głoszenie, to będzie to przeszkodą dla Ewangelii. I dlatego tego nie robił. Wyraźnie to wyjaśnił. I nie tylko tak postępował w Koryncie, ale to był jego wzór postępowania wszędzie. Nie pobierał wynagrodzenia, gdziekolwiek szedł głosić Ewangelię, ponieważ nie chciał, by go porównywano z jakimiś właśnie fałszywymi nauczycielami, którzy przychodzili dla pieniędzy, którzy robili to tylko dla brudnego zysku. Nie chciał obierać opłaty za swoje nauczanie, tak jak robili wszyscy inni. Nie chciał postępować zgodnie z grecką standardową praktyką publicznego głoszenia i pobierania za to pieniędzy, ponieważ nie chciał być postawiony w gronie tych, którzy jedynie wykonywali swój zawód. Nie chciał być po prostu w długim szeregu oratorów, szarlatanów, filozofów, naciągaczy i kanciarzy. On po prostu nie chciał być z nimi w ogóle utożsamiany. Nie chciał, aby ktokolwiek kiedykolwiek kwestionował jego motywy i nie chciał być dla nikogo ciężarem. Tak więc wzbraniał się, by brać pieniądze od zboru, kiedy ewangelizował jakąś okolicę, kiedy zakładał zbór, ponieważ nie chciał, żeby było to jakąkolwiek przeszkodą w głoszeniu Ewangelii. Nie chciał, aby ludzie mówili, aha, on tylko to robi dla pieniędzy. Ponadto Paweł pracował, aby dać wierzącym wzór pracowitości, aby pokazać, jak chrześcijanie uczciwie pracują, aby się utrzymać i nie być dla innych ciężarem. Wróćmy do naszego tekstu z drugiego listu do Koryntian. Za chwilę wrócimy do tego i przeczytamy fragmenty z innych listów, gdzie Paweł dokładnie o tym mówi. Ale wróćmy na chwilę do drugiego Koryntian. W 7 wierszu widać wyraźnie ironię i sarkazm, gdy Paweł pyta, czy popełniłem jakiś grzech, łamiąc grecki wzorzec kulturowy. Czy popełniłem jakąś nieprawość, nie stosując się do zasady, że o wartości nauczyciela i jego nauczania decyduje jego honorarium. Dobrze wiecie, dlaczego nie wziąłem od was pieniędzy, Paweł mówi. Bo już im o tym napisał. Już im to wyjaśnił. Zgodnie z Dziejami Apostolskimi, 18 rozdział i 3 wiersz, czytamy, że podczas pobytu w Koryncie Paweł pracował jako wytwórca namiotów, aby pokryć własne wydatki. I to samo robił w Efezie, gdy był wcześniej w Efezie. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale rozmawia ze starszymi z Efezu i mówi do nich: sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu moich potrzeb i nie tylko moich, ale i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabszych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Apostoł Paweł zarabiał nie tylko na siebie, ale na utrzymanie wszystkich, którzy z nim podróżowali. Nie chciał być ciężarem dla nowo zakładanych zborów, a ponadto chciał się odróżniać od tych wszystkich sofistów, filozofów i fałszywych nauczycieli, chciwych zysku. Nie stawiał przeszkód Ewangelii i nie chciał, by ktokolwiek kwestionował jego czyste motywy. Chciał, aby było jasne, że jest w służbie Bogu nie dla pieniędzy. Pracował własnymi rękami, zamiast głosić Ewangelię za pieniądze i dawać okazję swoim wrogom do rzucania mu samolubnych, finansowych pobudek. Natomiast Paweł otrzymywał i przyjmował dobrowolne ofiary od już istniejących zborów. To był jego wzór działania. I myślę, że jest to bardzo dobry wzór, by za nim dzisiaj podążać. Jak wiecie, od kiedy tu jestem, nie biorę pensji z tego zboru, bo uważam, że jest za mały. Nie chcę być obciążeniem finansowym dla tego zboru. Uważam, że mam pracę finansową, która w zupełności mi wystarcza na utrzymanie. I jestem wolny dzięki temu od jakiejkolwiek presji od kogokolwiek. I wiem, że mam czyste sumienie, że nie robię tego, co robię dla pieniędzy. Kiedy pracownicy wychodzą, aby zakładać zbory wśród niewierzących, zdobywać niewierzących dla Chrystusa, myślę, że mądrze jest, aby mieli normalną pracę i zarabiali na siebie, jeśli to jest możliwe. W niektórych przypadkach mogą być wspierani przez już istniejące zbory. Kiedy ludzie wyjeżdżają na pola misyjne, by zakładać zbory w innych krajach, mogą wykonywać tam zwykłą pracę, jeśli to jest możliwe, a jeśli nie, to mogą być wspierani przez swoje macierzyste zbory. W trakcie drugiej podróży misyjnej Pawła, około 52 roku, Paweł przybył do Koryntu i tam założył zbór. Tam mieszkał i pracował ze swoim przyjacielem Akwilą przy produkcji namiotów, dzięki czemu mógł swobodnie głosić Ewangelię i nie musiał brać za to żadnych pieniędzy. Przebywał tam prawie 2 lata. I z Koryntu napisał 1 i 2 list do Tesaloniczan. I zajrzyjmy do tych 2 listów. 1 Tesaloniczan 2:9. Zobaczcie, jak Paweł pisze o tym, jak był u nich wcześniej w Tesalonice, jak postępował. 1 Tesaloniczan 2:9. Pamiętacie przecież, bracia, nasz trud i nasz mozuł, naszą mozolną pracę. Po to, żeby nikogo z was nie obciążać. Głosiliśmy wam dobrą Bożą nowinę. Głosiliśmy wam Bożą Ewangelię. A jednocześnie, mówi, pracowaliśmy dniem i nocą, nawet w nocy. Paweł w ciągu dnia, kiedy mógł, głosił, pracował i nieraz po nocach pracował. Zobaczcie do drugiego listu do Tesaloniczan, trzeci rozdział. Od 7 do 10 wiersza Paweł mówi, jak wyglądała jego służba w Tesalonice. Do tego samego zboru pisze. Znowu im to powtarza. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w tamtym zborze były problemy z pracowitością. Tam byli tacy ludzie, którzy oczekiwali, że zbór ich będzie utrzymywał. Że nie będą pracować. I Paweł mówi, nie, kochani. Popatrzcie, jak myśmy się zachowywali jako apostołowie Chrystusa. Myśmy pracowali w dzień i w nocy. Mówi, pamiętajcie nasz trud i nasz mozuł. I tutaj w drugim liście do Tesaloniczan mówi do nich od 7 wiersza. Sami wiecie, jak trzeba nas naśladować. Nie żyliśmy przecież pośród was nieporządnie. Ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba. Nie byliśmy darmozjadami, którzy chodzili od brata do siostry i żebrali, żeby dali im jeść. Przeciwnie, mówi, w trudzie i znoju pracowaliśmy dniami i nocami, aby dla nikogo z was nie być obciążeniem. Czyniliśmy tak nie dlatego, że nie mamy prawa do korzystania z waszego wsparcia, ale po to, by samych siebie postawić wam za przykład do naśladowania. Gdy byliśmy u was, uczyliśmy, że kto nie chce pracować, niech też nie je. Paweł nie mówi o tych, którzy nie mogą pracować. Mówi o tych, którzy nie chcą pracować. To bardzo ważne. Później, gdy już Paweł wyjechał z Macedonii, bracia z Macedonii z miłości przysłali mu finansowe dary, które Paweł przyjął z wdzięcznością. W liście do Filipian w 4 rozdziale dziękuję Filipianom, którzy też Filipia jest w Macedonii. Tam pamiętacie, jest północna część Grecji, Macedonia, gdzie były 3 zbory, które Paweł założył. Filipia, Tesalonika i Berea. A na południu w Achaii jest Korynt. I Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale dziękuje Filipianom za pomoc finansową. Od 10 wiersza pisze, uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło wasze staranie o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć. Umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony i umiem też znosić głód, cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Obyśmy ten fragment cytowali we właściwym kontekście. Wielu ludzi wyrywa sobie ten fragment i mówi, wszystko mogę w Chrystusie, zapominając, w jakim kontekście Paweł go napisał. Mówi o swojej służbie, gdzie nieraz był głodny, gdzie nieraz nie miał nic i to znosił, cierpiał, żeby głosić Chrystusa. I mówi, w Nim mogę to wszystko mogę znieść, wszystkiemu mogę stawić czoła. Mój Pan daje mi siły. Pamiętajmy o tym, kiedy cytujemy, powołujemy się na ten fragment. Wszakże, mówi dalej, dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. A więc to nie było łatwe. Paweł przechodził udręki z powodu niedostatków. I mówi, dobrze uczyniliście, że chcecie uczestniczyć w mojej udręce. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był moim wspólnikiem w dawaniu i przyjmowaniu. Bo już do Tesaloniki i raz i drugi przysyłaliście dla mnie zapomogę. A więc kiedy Paweł jeszcze był w Tesalonice, Filipianie posyłali mu jakieś dary pieniężne. I Paweł mówi, nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie zostanie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, a więc tym razem również. Paweł siedzi w więzieniu w Rzymie, kiedy pisze ten list. Mówi, otrzymałem wszystko, więcej nawet niż mi potrzeba. Mówi, mam wszystkiego pod dostatkiem. Otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Paweł nie zbierał pieniędzy na wakacje za granicą, nie zbierał pieniędzy na wygodne życie w luksusowych domach czy hotelach. Paweł siedział w więzieniu, kiedy pisał te słowa. I Filipianie przysłali mu pieniądze, żeby miał co jeść, żeby się miał czym przyodziać. W Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale czytamy o braciach, którzy przyszli z Macedonii do Koryntu, kiedy Paweł tam w Koryncie głosił. I czytamy, że gdy oni przyszli, to Paweł w pełni poświęcił się głoszeniu słowa. We wcześniejszych wierszach czytamy, że Paweł właśnie pracował przy wyrobie namiotów. Paweł zarabiał na siebie i głosił właśnie, kiedy mógł. Dokładnie tam czytamy, że przez 5 godzin dziennie, codziennie Paweł nauczał. A pozostałe godziny pracował, nieraz w dzień i w nocy. Ale kiedy mówi, przyszedł Sylas i Tymoteusz z Macedonii, czytamy, że Paweł w pełni poświęcił się głoszeniu słowa. Wtedy mógł zostawić pracę i mógł tylko głosić. I teraz Paweł w 2 Koryntian 11:7 pyta Koryntian, mówi, pomyślcie, co wy robicie? Jak dajecie się oszukać? Nie pamiętacie, jak byłem u was, jak pracowałem w dzień i w noc, jak służyłem, jak głosiłem i dopiero jak bracia z Macedonii przyszli, to zostawiłem to i wtedy mogłem wam na pełen etat służyć, bo oni przynieśli pieniądze stamtąd, z innego zboru, a od was, mówi, nic nie wziąłem. I mówi, czy popełniłem grzech, poniżając samego siebie, abyście wy byli wywyższeni, że za darmo zwiastowałem wam Ewangelię. Wypowiada takie sarkastyczne stwierdzenie, bo to głupie z ich strony, że w coś takiego uwierzyli, że Paweł popełnił jakiś grzech, nie biorąc od nich pieniędzy. Oni powinni byli wiedzieć, jak było naprawdę. Paweł żył w pewnych okresach w materialnym ubóstwie. Żył w finansowym niedostatku, aby jego słuchacze mogli być duchowo ubogaceni. Wzorował się na Panu Jezusie, o którym napisał w 8 rozdziale. Pamiętacie z 8 rozdziału tego listu? W 9 wierszu powiedział, że Jezus był bogaty, ale co? Stał się dla nas ubogi, abyśmy przez Jego ubóstwo stali się bogaci, zostali ubogaceni. I Paweł robił dokładnie to samo, co Jezus. Paweł, gdyby tylko chciał, mógł być zamożnym człowiekiem. Był inteligentny, był błyskotliwy, był dobrze wykształcony, był wykwalifikowanym rzemieślnikiem. Mógł sobie bardzo dobrze finansowo radzić, ale odłożył to wszystko na bok i ciężko fizycznie pracował, aby zarobić na swoje codzienne jedzenie. I nie tylko na swoje, ale nawet na tych, którzy z nim podróżowali. Stał się ubogim, aby mógł uczynić innych bogatymi w wierze. I w tym był podobny do swojego Pana. Nie tylko w tym, ale w tym także. Paweł się uniżył, aby Koryntianie byli wywyższeni. W jaki sposób oni zostali wywyższeni przez jego służbę? Zostali wywyższeni z ciemności do światłości. Zostali wywyższeni z grzechu do sprawiedliwości. Zostali wywyższeni z piekła do nieba. Podniesieni z królestwa szatana do królestwa Boga. Podniesieni ze śmierci do życia. Paweł mówi, poniżyłem siebie samego, abyście wy byli wywyższeni. I zobaczcie 8 wiersz, 2 Koryntian 11:8. Paweł dalej wyjaśnia sposób swojego działania. I tutaj używa takiego niezwykłego słowa. Jeden raz ono tylko w całej Biblii występuje. Mówi, ograbiłem, złupiłem inne zbory, biorąc od nich zapłatę, aby wam służyć. To słowo zrabowałem jest naprawdę niezwykłe, że Paweł coś takiego tutaj mówi. Jest to mocne słowo używane w kontekście wojskowym do plądrowania lub grabieży. W klasycznej Grece było używane w kontekście zdzierania zbroi z martwego żołnierza. Jest to termin oznaczający grabież, plądrowanie, łupiestwo. Czy Paweł zakładał kominiarkę i ze spluwą w ręku napadał na zbory w Macedonii, żeby ograbić ich z pieniędzy? Czy to mówi? Dlaczego Paweł wybrał takie słowo? Z pewnością nie dlatego, że dosłownie ich ograbiał, nie dlatego, że ich rabował, ale patrzył na te zbory, które były już tak biedne, a które wysyłały mu dary na jego utrzymanie, co czyniło je jeszcze biedniejszymi. To w mniemaniu Pawła było jak grabież. Paweł się czuł jak grabieżca, kiedy oni mu przysyłali pomoc finansową, wiedząc, będąc tam wcześniej, wiedząc, jaka tam jest bieda. Te zbory były biedne, ale w swoim ubóstwie, nie tylko jemu wiemy, że dali, ale pamiętacie z 8 rozdziału, pomagali też biednym w Jerozolimie, którzy byli jeszcze biedniejsi. Dziwne, że dzisiaj ludzie w Kościele chcą być bogaci, wierząc w Jezusa. Jakby nie czytali Nowego Testamentu, gdzie czytamy o tym, jaka w Tesalonice była bieda. Jak Paweł do nich mówi, w wielkim ubóstwie i uciśnieniu przyjęliście Boże Słowo. Jak w Judei bracia głodowali. Także Paweł jeździł po zborach i zbierał dla nich pieniądze. Czemu nie wyznawali, że są bogaci? Dlatego, że nie było takich w ogóle myśli w Kościele, jak dzisiaj ludzie mają. Zwodziciele, oszuści. Te zbory macedońskie były w wielkim utrapieniu. Chociażby ten list, 2 Koryntian 8:2 o tym nam mówi, że te zbory były w wielkim utrapieniu. Były ubogie. Cała Macedonia była biedna, a tamtejsze zbory były naprawdę niezwykle ubogie. I tak jak już widzieliśmy, zbór Filipi wysyłał Pawłowi dary i o tym czytaliśmy z listu do Filipian, 4 rozdziału. Tak więc Paweł otrzymywał jakąś pomoc finansową z Filipi i prawdopodobnie od innych Macedończyków, natomiast czuje, że on ich rabuje w ten sposób. Tutaj też to drugie wyrażenie, wynagrodzenie, też jest ciekawym słowem. To jest słowo, które oznacza żołd żołnierza. Jest to żołnierska racja żywnościowa. A więc Paweł tutaj siebie przedstawia jako żołnierza Chrystusa, którego bracia zaopatrują w racje żywnościowe. Paweł był bardzo skromnym człowiekiem, całkowicie bezinteresownym. Nie biorąc nic od tych, którym głosił Ewangelię, aby nie być uważanym za motywowanego przez chciwość i aby nie być oskarżonym o to, że jest jak cała reszta religijnych oszustów. Bo wiecie, że takie oskarżenia nie tylko dzisiaj są popularne, ale były i wtedy. Ludzie widzieli tych wszystkich religijnych ludzi z wielkimi brzuchami, którzy angażowali się w religię dla zysku, dla wygodnego życia. To nic nowego. To było i wtedy. I Paweł nie chciał mieć z tym nic do czynienia. Rezygnował, jak widzieliśmy, z należnych mu przywilejów i pracował własnymi rękami, a niektóre zbory ofiarnie poświęcały się, aby mu pomóc. A teraz łatwowierni Koryntianie uwierzyli, iż apostoł, który uniżył się i dał im swoje życie i służbę za darmo, był oszustem, ponieważ nie wziął od nich zapłaty. Tak właśnie szatan wszystko poprzekręcał i poprzeinaczał. I dzisiaj robi to samo. To jest typowe dla diabelskiego działania. Przekręcanie faktów. Krytykowanie Bożych pracowników. Robienie karykatury z ich biblijnego nauczania. Uważnie analizujmy słowa dzisiejszych kaznodziejów, których nie znamy osobiście. Ile w ich nauczaniu jest zdrowego biblijnego wykładu, a ile ich własnych, prywatnych opinii i krytykowania wszystkiego, co nie zgadza się z ich jedynie słusznymi opiniami. Ile wyszydzania, dążenia do sprawiedliwości, o której nie mają pojęcia. Jakże wielu naiwnych chrześcijan daje się dzisiaj złapać w sieci internetowych, religijnych gadułów, którzy zamiast trzymać się wiernego wykładu Bożego Słowa, zajmują się propagowaniem teorii spiskowych i atakowaniem wszystkich, którzy nie podzielają ich jedynego właściwego zrozumienia. W czasach covidowego zamętu niektórzy znaleźli diaboliczny sposób zakładania nowych zborów przez atakowanie i oczernianie przywódców lokalnych społeczności. Zamiast nauczać prawdy Bożego Słowa, zajęli się dyskusjami na temat covidowych teorii spiskowych, aby gromadzić wokół siebie zwolenników tych teorii. Buntowali przeciwko decyzjom starszych zborów, którzy mieli inne podejście do restrykcji covidowych. Wyciągali naiwnych ludzi z lokalnych zborów i na ich bazie zakładali i nadal zakładają nowe placówki i zbory. I to się nazywa dzisiaj przebudzeniem. Religijna żenada oparta na pomówieniach Bożych pracowników i na wykorzystaniu fanatycznego ferworu i medialnego zamętu. Apostoł Paweł także padł ofiarą pomówień arcyapostołów, którzy w kłamliwych oskarżeniach atakowali jego ofiarną, pokorną służbę. W wierszu 9 po raz pierwszy mówi Koryntianom coś o swoich potrzebach, coś o swoich brakach. Mówi: w czasie pobytu u was, cierpiąc niedostatek. Kiedy mówi: byłem u was, cierpiałem niedostatek. Ale mówi: nikomu z was nie byłem ciężarem. Oni po raz pierwszy być może o tym słyszą, że Paweł cierpiał niedostatek, kiedy u nich był. Nawet o tym nie wiedzieli, bo Paweł nigdy im o tym nie mówił. Nie chodził do nich, nie żebrał na swoją służbę. Nawet kiedy nie miał co jeść. Paweł mówi: cierpiałem niedostatek. Nie miałem potrzebnych rzeczy do życia. Wiemy z dziejów apostolskich, że pracował w swoim zawodzie jako wytwórca namiotów. Ale jego służba w Koryncie najwyraźniej albo stawała się bardziej intensywna i być może wymagania tej służby ograniczały czas, który mógł poświęcić na pracę, a może praca się po prostu skończyła. Wiecie, czasami tak to jest, że nie ma chętnych na namioty. Już wszyscy kupili sobie namioty i nie było komu sprzedawać. I jego zasoby materialne się po prostu wyczerpały. Cokolwiek to było, Paweł był w trudnej sytuacji. Cierpiąc niedostatek, mówi: nikomu nie byłem ciężarem. Oni nawet nie wiedzieli o jego potrzebie. Nikomu o tym nie powiedział. Z pewnością modlił się do Boga. I wtedy czytamy w 11 rozdziale i 9 wierszu: moje braki pokryli bracia, którzy przyszli z Macedonii. Przyszli jacyś bracia z Macedonii i przynieśli trochę darów, trochę pomocy finansowej. I w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale i 5 wierszu wiemy, co to byli za bracia. Tam czytamy o tej sytuacji w Koryncie i tych braciach, którzy tam przyszli. W 18 rozdziale Dziejów Apostolskich w 5 wierszu czytamy: Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii i Paweł w pełni poświęcił się głoszeniu słowa. Przybyli dokładnie w momencie, kiedy Paweł potrzebował pomocy. Przybyli, gdy jego sytuacja była bardzo dotkliwa. On, będąc w skrajnej potrzebie, o nic nie prosił zarozumiałych Koryntian. Nie chciał nikomu dać oskarżenia, dać okazji do oskarżenia go o chciwość. Nie chciał być też dla nich ciężarem. A Bóg w cudownej, suwerennej, wszechwiedzącej opatrzności posłał braci, którzy przynieśli wszystko, czego Paweł potrzebował. Więc Paweł mówi, we wszystkim strzegłem się, aby nie być dla was ciężarem i nadal będę to czynił. A więc Paweł mówi Koryntianom, że jak przyjdzie do nich kolejnym razem, nie oczekuje, że mu zapłacą. Nie oczekuje od nich żadnych pieniędzy. Zapewne byli wśród Koryntian tacy, którzy chcieli go wesprzeć, którzy kochali go, szanowali go i chcieli też mu pomóc. Ale Paweł nie chciał dać fałszywym nauczycielom żadnej możliwości ani satysfakcji, żeby go oskarżyli o chciwość, o pazerność. Zresztą pisze o tym w liście. Pamiętacie jego słowa, jak mówi: a, myślicie, że wcześniej was nie wykorzystaliśmy, ale posłałem do was Tymoteusza, żeby on was wykorzystał. Posłałem do was Tytusa, żeby on was wykorzystał. I Paweł mówi, czy nie widzieliście, że Tytus i Tymoteusz postępują tak samo jak ja? Też od was nic nie wzięli. Mówi, ani ja nie wziąłem, ani oni nic nie wzięli i od was nic nie weźmiemy. Żebyście nie myśleli, że robiliśmy to wszystko, żeby was sobie urobić i teraz będziemy się na was dorabiać. Nie. Paweł widział, co się dzieje w Koryncie i mówi, z tego, co tam się dzieje, mówi, nie mogę wziąć nic, bo to przeszkodzi Ewangelii. To jest niesamowite. Jak czytam to i myślę nad tym, jak diabeł potrafi pozmieniać, poprzekręcać, naświetlić to w zupełnie innym świetle, niż to jest naprawdę. I ludzie wierzący, zamiast sprawdzić, zamiast się dowiedzieć, słuchają takich pseudoapostołów i wierzą ich kłamstwom, ich oczernianiu. Ci oskarżali Pawła, że nie kocha Koryntian. Nie wziął od was pieniędzy, bo was nie kocha. Rozumiecie tą logikę? Bo jakby was kochał, no to by wziął od was pieniądze, bo przecież potrzebuje pieniędzy. Jak się kogoś kocha i ktoś daje, no to się bierze, tak? A on mówi, nie chcę od was wziąć, bo was nie kocha. Paweł mówi, Bóg wie i wiemy, jak ich kochał. Na początku tego listu mówi o liście, który do nich pisał we łzach. Tak ich kochał, że płakał nad nimi, nad ich naiwnością, nad ich niestabilnością. Tym się zajmiemy już następnym razem. Zakończmy tylko tą myślą, że Filipianie dzięki Bożemu poruszeniu wkroczyli z hojnością. Posłali mu dary i jak widzimy, robili to niejednokrotnie. Nawet 10 lat później, kiedy Paweł już nie był w Koryncie, ale właśnie siedział w więzieniu w Rzymie, czekał na proces przed cesarzem, Filipianie znowu wysłali do niego pomoc finansową. Okazali mu wielką szczodrość. Gdy był w Tesalonice, kilka razy posyłali mu pomoc. A więc widzimy, że wspierały go miłosierne dary od pozostałych już założonych zborów. Paweł natomiast nauczył się ufać Bożemu zaopatrzeniu. Jak mówi, umiem obfitować, wiem jak to jest, kiedy są pieniądze na życie, umiem obfitować, ale mówi, umiem też cierpieć głód. To nie zatrzymywało go przed służbą. Nie było tak, że Paweł mówi, najpierw mi musicie zapłacić, a wtedy dopiero będę wam służył. Najpierw musimy się dogadać co do wysokości, a dopiero wtedy mogę coś dla was zrobić. Paweł nigdy tak nie myślał. Szedł i służył, i pracował, i poświęcał się, nie licząc, że ktoś mu za to zapłaci, podziękuje, czy go doceni. Po prostu robił to, co do niego należało. I bracia i siostry, obyśmy mieli takie serca. Obyśmy czytając te wiersze nie tylko uczyli się odróżniać prawdziwych od fałszywych, to jest bardzo ważne, ale żebyśmy też zobaczyli pokorę, uniżenie, poświęcenie apostoła Pawła i zadali sobie pytanie, gdzie my jesteśmy. Czy my służymy Panu Jezusowi z takim oddaniem, z takim poświęceniem, z taką pasją? Czy jesteśmy gotowi dla Niego cierpieć głód, cierpieć niezrozumienie, cierpieć jakieś fałszywe pomówienia? Czy to wszystko nas zniechęca? czy się wzdrygamy przed tym, czy szukamy łatwiejszej drogi służenia Jezusowi. Jak bardzo Go kochamy, jak bardzo kochamy braci i siostry. Czy tylko wtedy, kiedy jest nam po drodze, gdy nas to nic nie kosztuje, gdy jest to lekkie, łatwe i przyjemne i wszyscy są wdzięczni, czy kochamy dlatego, że nasz Pan nas umiłował? Czy kochamy i jesteśmy gotowi być poniżeni, żeby inni byli wywyższeni? Bo Jezus tak się uniżył, aby nas wywyższyć. Stał się ubogim, aby nas ubogacić wszelkim błogosławieństwem niebios. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy, Panie, za ten fragment Twego słowa, który konfrontuje nas z diabelskimi taktykami, który pokazuje nam, jak można ludzi w Kościele oszukiwać, zwodzić, wykorzystywać, jak można wciskać ludziom głupoty, kłamać obłudnie, mówić rzeczy przewrotne. I niestety, jak wielu tego słucha, jak wielu się tym ekscytuje nawet, jak wielu roznosi te rzeczy, które nie mają żadnego pokrycia z prawdą Twego słowa. Obyśmy nie byli jak dzieci, miotana lada wiatrem nauką. Obyśmy nie byli naiwni, oby nam nikt nie zamydlał oczu. Obyśmy nie byli ludźmi, którzy naiwnie słuchają ludzi, których na oczy nie widzieliśmy, nie znamy ich życia, nie znamy, jak traktują braci, siostry, a którzy się wydają mądrze mówić gdzieś tam z daleka. Daj, Panie, żebyśmy byli ostrożni i żebyśmy naprawdę z modlitwą i z Twoim słowem w ręku słuchali, wszystko sprawdzali, upewniali się, że mamy do czynienia z Twoimi sługami, a nie z szarlatanami. Nie z tymi, którzy podają się za Twoich pracowników, a są sługami złego. Boże, daj nam mądrość, daj nam łaskę, ducha rozróżniania ziarna od plewy. Modlimy się o duchową mądrość, o duchową dojrzałość, o trzeźwość. Daj też, Panie, abyśmy patrząc na przykład tego pobożnego, pokornego, wiernego Tobie apostoła, uczyli się, jak Tobie służyć, oby i nasze życie było pełne owocu, które widzimy w Jego życiu. Daj nam, Panie, łaskę uczyć się od takich braci, naśladować ich wiarę, podążając za Tobą i służąc Tobie. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony w Twoim Kościele i strzeż Twojego Kościoła. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy.